Podcast Polskiego Radia.
Czy oglądając jakiś serial, myślałaś sobie, kurczę, chciałabym tam zamieszkać, chciałabym się przenieść do tego świata, do tego miejsca.
I jest to scena epicka, Fury, Beth Dutton, natomiast sama historia mnie aż tak nie wciągnęła.
Strzelanie do kotleta, nie warto.
Okazuje się, że ta dziewczyna też może znaleźć swoją drogę w życiu i przede wszystkim może znaleźć własny głos. I oczywiście jest to współczesne podejście do tej historii, ale bardzo mi się podoba ten serial. Jest argument, który może mnie przekonać do tego, żeby ten serial zobaczyć. Zacznę ze służbowego obowiązku, a jeśli sprawi mi to przyjemność, to będę kontynuować.
To jeszcze przed Outlanderem.
Przed Outlanderem, tak.
Odcinek po odcinku.
Witam Państwa w podcaście Odcinek po odcinku. Katarzyna Borowiecka.
Radosław Czyż.
Kasiu, mam do Ciebie takie pytanie.
Wiedziałam, że to powiesz.
Zawsze mam jakieś
pytanie.
Zawsze
jest jakieś pytanie na początek.
A czy oglądając jakiś serial, myślałaś sobie, kurczę, chciałabym tam zamieszkać, chciałabym się przenieść do tego świata, do tego miejsca, niekoniecznie mieszkać wśród tych bohaterów, ale w tym miejscu sobie zbudować domek i to po prostu się przenieść.
Mam wrażenie, że jest trochę takich seriali, które opowiadają o takim doświadczeniu przeniesienia się do miejsca, którym się fascynowaliśmy i nie zawsze to się kończy dobrze. Takiego miejsca nie mam. Natomiast jest wiele miejsc, które chciałabym sprawdzić, bo na przykład bardzo mnie interesuje ten moment w windzie, w serialu Rozdzielenie, kiedy chip zaczyna działać i zapominasz wszystko, co było na zewnątrz i wiesz tylko, co się dzieje w pracy, a potem wchodzisz po południu do windy i dzieje się proces odwrotny. Więc ja to bym chciała sprawdzić, to by było dosyć ryzykowne,
to
co
prawda.
Wiemy ja po dwóch sezonach tego serialu.
Nie chciałbym chyba tego sprawdzać, ale rozumiem pokusę.
Przyznam, że być może dlatego, że serial, o którym dzisiaj będę opowiadała, toczy się w takiej bardzo sielskiej przestrzeni, to wszystkie produkcje, które zabierają nas do świata Jane Austen, są dla mnie zawsze takim plasterkiem na zbolałą duszę i wydaje mi się, że to by było fajne miejsce. Ale jest też właśnie serial o dziewczynie, która przenosi się do świata dumy i uprzedzenia,
to
więc
prawda.
Może niekoniecznie.
Tam gorzej się to kończy, to prawda.
A ty?
Jak zadawałem to pytanie, to przypomniał mi się taki odcinek Ricka i Mortiego, w którym Rick znalazł taką planetę, gdzie ma piękny widok i tam postawił swoją prywatną toaletę, żeby
ale
po prostu...
Ale tego tytułu bym się nie spodziewał.
Ale nie. To, ale stwierdziłem, że nawiążę, bo to ciekawe. Ale dla mnie takim miejscem, gdzie za każdym razem, jak się pojawił jakiś piękny pejzaż, myślałem, kurczę, ale bym tam pojechał, a może bym tam zamieszkał. To jest Montana z Yellowstone i seriali pochodnych Yellowstone. Teraz pojawił się kolejny spin-off, czy kontynuacja Rancho Dattonów. Akcja z Montany się przenosi do Teksasu i o Ranchu Dattonów na pewno troszkę powiem, ale słyszałem, że ty w ogóle nie jesteś fanką seriali Taylora Sheridana.
Bo ci powiedziałam, to słyszałeś. Tak, oczywiście, że tak. Znaczy, ja miałam podejście pod Yellowstone. Bardzo wiele osób mi mówiło, że należy temu serialowi poświęcić ten czas, że należy się w niego wgryźć. I zaczęłam oglądać pierwszy sezon Yellowstone. I oczywiście obsada jest fantastyczna. Ja bardzo lubię Kelly Reilly, która gra Beth. I mam w pamięci zwłaszcza jedną scenę, kiedy właśnie ta bohaterka jedzie ratować z opresji swoją szwagierkę, która została posądzona o kradzież, niesłusznie oczywiście, w sklepie z ubraniami. I jest to scena epicka, Fury, Beth Dutton. Natomiast sama historia mnie aż tak nie wciągnęła. Być może właśnie ten krajobraz taki westernowy, współczesny nie do końca mi odpowiada. Potem oczywiście też próbowałam, no bo jednak Helen Mirren i Harrison Ford. Fajnie by było popatrzeć. No nie. Niestety nie działa to na mnie. Kompletnie to na mnie nie działa.
A ty lubisz westerny jako gatunek, czy zupełnie odbijasz się?
Tylko antywesterny, więc być może dlatego.
Okej. Okay. No tam też są elementy antywesternu, ale rozumiem teraz, jaki jest ten punkt wyjścia.
Z westernów tylko Westworld, pierwszy sezon.
Okej. Słyszałem, że reboot będą robili, co jest w ogóle dziwne. Tak.
Przecież to już był remake.
I go skasowali i HBO go wycięło, znaczy Warner bardziej, wyciął go generalnie z biblioteki, nie da się tego legalnie oglądać. I będą robili od nowa.
Ale znowu nie wiem, państwo Nolanowie, czy...
Chyba ktoś inny, nie mam pojęcia, ale jest to kuriozalny
pomysł. Niezbadane są wyroki decydentów w studiach tak produkcyjnych.
Ma się prawa, trzeba spróbować na nich zarobić.
Tak.
I zarabia całkiem niezłe pieniądze na swoim wykreowanym westernowym świadku Taylor Sheridan, który kupił bardzo duże rancho w Teksasie, rancho Four Sixes, 4-6, które jest jednym z największych ranch w tym stanie, który jest bardzo dużym stanem, więc to są jakieś po prostu połacie ziemi, na których zbudował małe studio filmowe, na których...
Popyla tam na koniku, tak?
Popyla na koniku, to jedno, ale kręci tam swoje seriale, bo stwierdził, że może zarabiać jeszcze więcej na tym, więc dlatego akcja przeniosła
Czyli,
się...
Czyli, proszę Państwa, chodzi o pieniądze.
Zawsze chodzi o pieniądze. Dlatego akcja przeniosła się w tym nowym serialu do Teksasu, żeby mógł to kręcić blisko domu i po co ma wynajmować od kogoś jakieś ziemię w malowniczej bardzo montanie, jak może...
Słusznie.
Właśnie.
Dlaczego nie? Zaprasza wszystkich do siebie i pracujemy.
Tak. Więc jakby to jest ciekawy człowiek bardzo i może o Sheridanie warto powiedzieć, zanim się powie o jego serialach. Będę cię próbował przekonać może, żebyś dała jeszcze jedną szansę. Przynajmniej niektórym z tych seriali. Ale sam Sheridan, jego historia jest dla mnie bardzo ciekawa, bo on zaczynał jako aktor. I radził sobie lepiej albo gorzej. Miał stałą rolę w serialu Weronika Mars, który chyba pamiętamy i ciepło nam się kojarzy. Miał stałą drugoplanową rolę w Synach Anarchii, ale stwierdził, że to za mało, 40 lat na karku, trzeba coś zmienić, może napisze scenariusz. Pierwszym scenariuszem, jaki napisał, było Hell or High Water, które tam trochę czekało na realizację, ale jak go zrealizowano, nominacja do Oscara. Później napisał Sicario, jeden z najlepszych filmów sensacyjnych ostatnich 20 lat.
No myślę, że Denis Villeneuve dołożył
tak,
swoją cegiełkę jako reżyser i znakomita obsada również.
To prawda. I napisał jeszcze wyreżyserowany już przez siebie film Wind River z Jeremy Rennerem i Elizabeth Olsen. Też bardzo, bardzo dobry taki neo-westernowy kryminał. No a później stwierdził, że ma taki pomysł na serial. Poszedł z tym do HBO. HBO powiedziało, jak znajdziesz tam kogoś w typie Roberta Redforda do głównej roli, to pogadamy. No to okej, to odezwał się do Roberta Redforda. Robert Redford powiedział tak, słuchajcie, nie mam kogoś w typie, tylko mam Roberta Redforda. To, no, wiesz co, chyba jednak nie, jednak chyba zrezygnujemy. No i poszedł wtedy do Paramountu. W międzyczasie Redford się wycofał, pojawił się Kevin Costner.
Cały czas nie mogę wyjść z podziwu, że ktoś odmówił serialu, w którym mógłby zagrać główną rolę Robert Redford.
To prawda. I to jest nieodżałowana strata. Prawda? Wolałbym chyba zobaczyć wersję z Redfordem.
Może wtedy by mi się podobało bardziej Yellowstone.
Możliwe. Ja nie jestem wielkim fanem Kevina Costnera. Natomiast muszę powiedzieć, że jako głowa rodu Daltonów, człowiek no niedobry, to nie był dobry człowiek. To był czarny charakter tak naprawdę, ale przy okazji główny bohater. Więc oglądanie tego, jak za każdym razem stara się przede wszystkim zadbać o swoją rodzinę i o ziemię, którą jego przodkowie dostali na pewien czas w posiadanie, w Montanie. Tam zbudowali swoje wielkie rancho. I robi to, no, powiedzmy, niezbyt legalnymi, niezbyt moralnie wartymi pochwały metodami. Było przynajmniej dla mnie, ale myślę, że dla bardzo wielu widzów bardzo angażujące. Natomiast ten serial oglądało się jak operę mydlaną. I to był taki aspekt, który z jednej strony przekonał masę Amerykanów do tego, że to jest serial warty oglądania. On zanim jeszcze trafił do streamingu, to robił świetne wyniki w telewizji linearnej.
Kiedyś Bonanza,
tak, teraz,
a teraz
Yellowstone.
Yellowstone.
Dokładnie. I to była próba wpisania się w dokładnie ten nurt, jak serial Dallas, jak Bonanza bardziej westernowa, ale też miała element, powiedzmy, opery mydlanej.
No i dużo
przed
wcześniejsza, więc
telenowelami jeszcze tymi głównymi. Natomiast tak jak Dallas, czy tak jak Dynastia na przykład, tutaj Yellowstone weszło, jest rodzina, jest barwna plejada bohaterów, wspomniałaś o Beth Dutton, to od razu ulubienica publiczności i świetnie zagrana przez Kelly Reilly.
Przez brytyjską aktorkę.
No tutaj. Właśnie, to, że ona jest Brytyjką, za każdym razem mi się nie mieści w głowie, kiedy ona udziela wywiadu i mówi z normalnym brytyjskim akcentem, albo gra w innym serialu z normalnym brytyjskim akcentem, o czym pewnie też wspomnisz jeszcze.
Wspomnę, tak.
Ale tutaj jako Beth Dutton znakomita kreacja. Nie dziwię się, że to ją fani pokochali. No ale później trzeba było po kilku sezonach coś odświeżyć. I tutaj
to ciekawy gest na odświeżenie zastosowałeś.
Kto ogląda ten wiek, to tylko słucha, to zachęcam do wejścia na YouTube, zobaczenia, jaki gest wykonałem. Natomiast tak, jakby pojawiła się przestrzeń, żeby ten świat troszkę rozbudować. Więc Sheridan stwierdził, że zrobi prequel. I serial 1883, opowiadający o tym, jak Duttonowie z Teksasu w takiej karawanie podróżującej przez wielkie równiny dotarli w końcu do Montany, jak ta ziemia znalazła się w ich posiadaniu.
Kiedyś był taki serial, jak zdobywano Dziki Zachód.
Dokładnie tak. I to była taka chęć opowiedzenia takiej historii, ale przez Sheridana, to jak ten serial powstawał i jak wypadł, to jest historia ciekawa sama w sobie. Ogromne pieniądze wydano na to, żeby wszystko kręcono w lokacjach, żeby faktycznie ta ekipa podróżowała z miejsca na miejsce. Większość tych scen kręcono w Teksasie oczywiście, ale później coraz bardziej w stronę Oregonu się przesuwali. Faktyczna karawana, faktyczne wielkie stado krów, to wszystko jakby...
Ty jesteś fanem tych seriali.
Jestem, bo jakby to nie robi się już takich seriali, że jak coś widzisz w obrazku, to wiesz, że to było naprawdę, a nie tylko zostało dodane w komputerze. I ten serial Sheridana jest właśnie takim, jakby epicka skala, ale kameralna historia, bardzo westernowa, świetnie zagrana tutaj w głównej roli Tim McGraw i Faith Hill, małżeństwo, gwiazd country tak naprawdę. Nie sądziłem, że są tak dobrymi aktorami, są bardzo dobrymi aktorami. Jako właśnie patriarchowie rodu Duttonów, którzy gdzieś ruszają szukać swojego kawałka ziemi, znajdują go z różnych względów, nie w Oregonie, a w Montanie.
A jak to się stało, że Harrison Ford i Helen Mirren dali się namówić na 1927?
No 1923, czyli 23. Akcja przenosi się...
Jak widzisz, wiem, że dzwonią, ale nie pamiętam, w którym kościele.
Akcja przenosi się trochę do przodu. Dali się namówić tak, że Sheridan już wtedy kupił Rancho 46 w Teksasie i zaprosił ich do siebie, pokazał im plenery i powiedział, taka jest historia, ja będę to pisał, ja będę to robił, jeżeli macie...
A wy możecie łowić ryby w moim stawie, możecie polować na moje bażanty, nie?
Być może, nie było mi przy tej rozmowie, natomiast wiem, że oboje wyjechali stamtąd przekonani, że chcą w tym zagrać i chcą z nim współpracować. Jakby mówi się, że Sheridan jest trudnym twórcą do współpracy, o jego... niesnaskach z Costnerem, jakby bardzo dużo było w mediach, dlaczego Costner w końcu zrezygnował z udziału w ostatnim serialu, w ostatnim sezonie Yellowstone, dlaczego, no to spoiler, jego bohater ginie poza kadrem, można by długie artykuły pisać. Głównie chodziło o to, że moim zdaniem Costner troszkę pozazdrościł Sheridanowi i stwierdził, on chce zrobić swój wielki, epicki western. No i powstał film Horizon, to miała być wielka, epicka, czteroczęściowa saga. Zadłużył się, wydał większość pieniędzy, przeszedł przez kosztowny rozwód w międzyczasie. No i pierwszy film był klapą. I cóż, i czwarty na pewno nie powstanie, trzeci prawdopodobnie też. Drugi chyba został nakręcony i
prawdę nikt mówiąc, go nie widział.
Nikt go jeszcze nie widział. Nie wiem, czy on w końcu ujrzy światło dzienne, czy nie. Natomiast no, Costner przeliczył się troszkę i myślę, że pozazdrościł takiej artystycznej swobody, którą Sheridan sam sobie wypracował ciężką pracą. I to też jest trochę niespotykane już teraz w Hollywood i w branży serialowej, że jest jeden twórca, nie wiem, tu można by Shonda Rhimes wymienić na przykład.
Ale ona nie stworzyła swojego uniwersum.
No właśnie.
A tutaj rzeczywiście to wszystko dzieje się w ramach tej samej przestrzeni
tak,
i większość rzeczy dzieje się w tej samej rodzinie.
Tak. I to jest coś niespotykanego. I co ciekawe, wydawałoby się, że serial który pokochali i republikanie, i demokraci, chociaż mówiło się, czy on jest prawicowy, czy on nie jest prawicowy. Ja uważam, że nie jest. Jest konserwatywny, ale w takim starym amerykańskim rozumieniu tego słowa, a nie w znaczeniu republikańskim, zwłaszcza współcześnie republikańskim. Czego dowodem może być to, że kiedy teraz nowy szef Paramountu, pan nazwiskiem Ellison, poprosił Sheridana, żeby stworzył, może wiesz, tam zbliża się okrągła rocznica niepodległości, może byś nakręcił taki nam tutaj republikański, fajny, historyczny materiał, powiedział, nie, dzięki. Spakował manatki, zrezygnował z współpracy na wyłączność, przeniósł się do serwisu Peacock, gdzie dostał też dobre pieniądze i nagle okazało się, że serwis, który tak naprawdę był budowany na jego plecach, może za parę lat już nie mieć nic ciekawego do zaoferowania, no bo Sheridana tam zabraknie. No ale zanim powstało Rancho Daytonów, kontynuacja, nowy serial.
A wcześniej jeszcze Marshals, tak? To jest.
Możemy taki, o tym nie mówić.
Okej, okay, nie będziemy o tym mówić, ale zaznaczmy, że to jest też część tego uniwersum, to prawda. Procedural, prawda?
Który procedural.
Również jeden z bohaterów, jedno z dzieci.
Jedno z dzieci Johna Daytona, Casey Dayton wraca. Tak. Strzelanie do kotleta. Nie warto.
No i Madison też jest w tej przestrzeni, w tym uniwersum, chociaż nie rodzinnie.
Nie do końca. W sensie to też jest serial, który dzieje się w podobnych plenerach, ale nie ma żadnego powiązania z Yellowstone.
Czekamy na kolejny sezon.
Może
się coś wydarzyć.
Mieliśmy odcinek poświęcony, między innymi Madison. Zachęcam do sprawdzenia, kto nie słuchał, nie oglądał.
A kto jest w Ranchu Daytonów?
W Ranchu Daytonów jest Beth. I jest grany przez Cola Hausera, jej, no już teraz małżonek. W Ranchu Daytonów wraca Beth, grana przez Kelly Reilly, wspomniana
to jest
już
argument, który może mnie przekonać do tego, żeby ten serial zobaczyć.
Wiele widzek przekonuje też, że gra tam Cole Hauser w roli Ripa, jej męża już. I ta para faktycznie była.
Czyli ich najbardziej pamiętam z tego mojego szybkiego i nie obfitującego w jakieś konsekwencje fanowskie spotkania z Yellowstone, bo ta ich relacja też była bardzo ciekawa i historia, z tego co pamiętam, była dosyć ciekawa.
Tak. I nie dziwię się, że to byli akurat ulubieńcy widzów i oni właśnie dostali tą taką najbardziej pełnoprawną kontynuację Yellowstone i są tutaj głównymi bohaterami. I chociaż widać i czuć, że Sheridan tego serialu już nie pisał i dialogi starają się naśladować jego styl, ale nie zawsze to się udaje najlepiej. Niestety to tam jakość o oczko przynajmniej spadła. Natomiast wizualnie, pierwszy odcinek przynajmniej, zaczyna się bardzo widowiskowo i tu znów zaczyna się, to nie będzie wielki spoiler, zaczyna się od pożaru i nie widziałem dawno telewizji, żeby ktoś faktycznie wywołał pożar, żeby nakręcić pożar. Jakby tam raczej nie było zbyt wiele efektów komputerowych i ta scena wygląda bardzo, bardzo widowiskowo.
Ja to ostatnio widziałam na dużym ekranie w filmie Kospa w Łamaślone.
Tak było, to prawda. Tam też ten pożar wyglądał
bardzo
ładnie.
W Polsce też się takie rzeczy robi.
To prawda. Natomiast no, bohaterowie po tym pożarze niestety musieli się przenieść właśnie z Montany do Teksasu i tam nowa historia się zaczyna. I miss waking up to the mountains. This life here is gonna work, isn't it? We'll make it work. Welcome to Texas, honey. To beautiful, beautiful Texas. You bought the Edwards Ranch. It's the Dunn Ranch now. You met Miss Rhea Paloma herself. She's an acquired taste. Beulah Jackson from Grizzly and Gucci. My ranch is 190 years old. And I've worked very hard to protect it. Our sail above on the skyway. Rip and Beth have secrets, and people with secrets can be useful. Corruptible, even. We need to be careful with this family. No one understands what we've done to protect this ranch. No one knows what we'd do to hold on to it. If either one of you want to walk, I won't hold it against you. We're with you. We'll be right next to you.
thought I'd seen my last firefight.
I wanted peace.
You can't chase peace. You gotta live it.
Then peace will have to wait.
Annette Bening gra szefową konkurencyjnego rancha i widać, że tam będzie po prostu starcie z Beth na zasadzie równa z równą. I cóż, nie wciągnąłem się jeszcze tak bardzo, jak oczekiwałem, że się wciągnę po kontynuacji Yellowstone, ale na pewno będę oglądał dalej. Widziałem na razie dwa odcinki i myślę, że zobaczę ten serial do końca. Fanów nie należy przekonywać. Mhm. Nie wiem, czy ty czujesz się przekonana, żeby jak nie Rancho dla Tonów, to któryś z tych poprzednich seriali Sheridana zobaczyć.
Może ten pierwszy, o którym mówiłeś, że w tak widowiskowy sposób był realizowany, bo rzeczywiście takie rzeczy warto doceniać, więc może zacznę od 1883 i zobaczę, jak tym serialem uda się może tymi bocznymi, spin-offowymi, prequelowymi dróżkami wejść w ten świat. Więc dam szansę, na pewno, bo za dużo się o tym mówi i rzeczywiście zawsze mam taki z tyłu głowy, jako osoba, która podobnie jak ty, mówi dużo o tym, co się dzieje na małym ekranie, mam poczucie, że czegoś w takim razie być może że emocjonalnie mi brakowało w danym momencie, że akurat nie weszłam w tę historię, ale powiedzmy, że tak, zacznę ze służbowego obowiązku, a jeśli sprawi mi to przyjemność, to będę kontynuować.
Okay. Czy lubisz Sama Eliota?
Tak.
Lubisz wąsy Sama Eliota?
No, Sam Eliot jest wspaniały.
No więc tutaj to kolejna rekomendacja. Tak. Myślę, że przynajmniej dla niego warto zostać ten
sobie
serial.
Przypominam Sama Eliota jako... on się pojawił w takim cameo w serialu Parks and Recreation, o którym też już kiedyś mówiliśmy. I tam był pojedynek na wąsy między samym Eliotem a bohaterem granym przez Nicka Offermana, czyli
Ronem
Swansonem. No niestety ten pojedynek, ten jeden, jedyny pojedynek w całej historii serialu Parks and Recreation Ron Swanson przegrał, bo z samym Eliotem naprawdę nie należy zadzierać, zwłaszcza na wąsy.
Tak, on był taką jego alternatywną wersją, w sensie też był człowiekiem, który nie darzy zaufaniem
aparatu państwa wszelkich systemów urzędniczych, urzędowych.
Jest weganinem, chodzi boso i jest takim starym hipisem i jakby tutaj z Ronem widać, że był konflikt, kurs kolizyjny.
Tak, i nie dało się tutaj dogadać, nie ma żadnej wspólnej przestrzeni.
To prawda.
No dobrze, czyli Yellowstone i pochodne w tym Rancho dla Tonów, które niedawno miało premierę, mamy omówione. A ja w zupełnie inny świat dzisiaj chciałam cię zabrać.
Ale też państwa, oczywiście. Państwa w czasie.
Tak, i to jest dla mnie też bardzo ciekawe doświadczenie, bo bardzo mi się podoba, kilka ostatnich dekad pojawiały się książkowe, różne rozwinięcia i mówimy o prequelach, czyli historiach, które poprzedzają akcję oryginału, mówimy o spin-offach, czyli takich historiach, które rozwijają wątki poboczne i to są właśnie takie historie, ale jeszcze może powinno paść hasło retelling, który Disney na przykład stosuje w takich filmach, które opowiadają o czarnych charakterach dotychczasowych, które dostają swoją opowieść i pokazują w tych opowieściach, dlaczego tak ich droga wyglądała, a nie inaczej. I tutaj czekamy na drugą Cruelę z Emma Stone. Ja przynajmniej czekam, nie wiem jak ty.
Ale musical Wicked też jest taką
historią. Też jest Wicked, tak. Więc tutaj troszeczkę odeszliśmy od seriali, ale wydaje mi się, że to, co się dzieje i w ogóle wokół tych książek, które zostawiła Jane Austen, a przypomnijmy, nie jest ich wcale aż tak dużo. I to już ponad 200 lat, a to, w jaki sposób ona pisała o emocjach, o takim ludzkim, dziewczęcym, kobiecym doświadczeniu, o dojrzewaniu, jest cały czas aktualne i cały czas powoduje, że kolejne pokolenia chcą swoje wersje oglądać i na dużym, i na małym ekranie. Więc już wspominaliśmy o tym, że wkrótce, jeszcze może nawet w tym roku, będzie premiera Dumy i Uprzedzenia serialowej, nowej, z Olivią Colman jako panią Bennet. Będzie nowy film Rozważna i romantyczna z Daisy Edgar-Jones w roli jednej z sióstr i pojawił się w Wielkiej Brytanii w marcu, u nas troszeczkę później, serial na podstawie książki, która wyszła w 2020 roku i rozwijała jedną z postaci tych najmniej może nie tyle najmniej rozwiniętych, ale najmniej dopieszczonych przez Jane Austen samą w książce Duma i uprzedzenie, ale także w kolejnych ekranizacjach, to znaczy Mary Bennet, środkowa siostra. Dwie starsze siostry, piękne, rozsądne, mądre, dwie młodsze siostry, urocze, wesołe, zalotne. I ta Mary, która najbardziej interesuje się książkami, niestety nosi okulary i właściwie gdyby mogła, to tylko czytałaby o geologii, ewentualnie kompromitowała rodzinę, próbując zwrócić w jakiś sposób na siebie uwagę, no bo przecież te siostry zwracają i te też zwracają na siebie uwagę, więc ona jako dorastająca dziewczyna, która dostaje mało uwagi od rodziców, gra na pianoforte i śpiewa piosenkę, niestety ojciec musi jej przerwać, bo wychodzi to średnio. To jest ta historia, którą znamy z Dumy i uprzedzenia, a w serialu, wcześniej w książce, ta inna siostra Bennet, dostajemy rozwinięcie postaci Mary.
I had decided I would think more and feel less.
I will live alone with knowledge.
The future holds marital misery, Mary.
Of course you're right, of course.
I wish I had a guest.
He is the cousin who stands to inherit Longbourn, looking for a wife.
I can assure the young ladies that I come prepared to admire them.
Do you know what my advice would be to you?
I would do everything to attract him.
I might sing.
Sing? Miss Mary?
Oh, Miss Bennet, that was truly unforgettable.
I did not expect love or happiness, but I hoped to find independence.
Father had found his way out.
I have received a letter from my brother and his wife in London. They have asked me to send you to stay with them as their governess.
Christopher Columbus discovered America. Where is America?
Oh, well, you must be Miss Bennet.
I must be.
Tom Hayward, I brought a book.
Ah, poetry.
This is the book that will open the heart.
Please may I introduce Mr. Tom Hayward. We are hoping to be married next year.
Ah. You may enjoy the first thing you see, but often something more exciting will come along.
May I?
Yes, of course.
Noble defender of the punch.
I surrender my post.
William Ryder.
This time's different. It's all about confidence.
Now walk. Shoulders back, chin up, chin down.
The most important thing is to be yourself.
Thank you. Mr. Ryder!
Oh, it's Bingley.
Well, well, you are in London for a husband.
We do not run and hide from the Caroline Bingleys of this world. We stand our ground.
Confine yourself to your proper sphere.
You seem to know a great deal about rejection.
Dostajemy w ogóle bardzo fajną obsadę także. Mm-hmm. Ella Brucoleri, która jest świetnie obsadzona jako Mary, grała już, można ją pamiętać z takiego serialu o położnych, to też kostiumowa historia, Call the Midwife, taki jest oryginalny tytuł. Nigdy nie pamiętam, jaki jest polski tytuł też tego serialu, bo polskie tytuły mają to do siebie, że mało czasami mają wspólnego z oryginałem, ale gdyby Państwo pamiętali ten polski tytuł, to proszę nam dać znać w komentarzach. Więc ona tutaj naprawdę rozkwita razem ze swoją bohaterką, mam wrażenie, w tej roli. I dwa pierwsze odcinki opowiadają z innej zupełnie perspektywy to, co się dzieje w samej powieści. No a potem, kiedy już wszystkie siostry zostały wydane za mąż, matka jest, powiedzmy, że w 80% nasycona, no to okazuje się, że jedna córka została w domu, czyta te książki, nosi te okulary i właściwie nie wiadomo, co z nią zrobić. I jej samej też się wydaje, że w czasach, w których zewsząd słyszy i widzi dowody na to, że jedyną drogą dla kobiety jest za mąż pójście, jak może się taka dziewczyna, która wielkiego zainteresowania nie budzi, chociaż pewne opcje już pojawiają się w pierwszych odcinkach, jak ona może sobie ułożyć życie? Czy być opiekunką matki, czy zostać guwernantką? No i to się rozwija. Nie chciałabym za dużo zdradzać, bo tak wdzięcznie jest rozwijana ta historia. Dość powiedzieć, że pojawiają się po prostu członkowie rodziny, którzy dają szansę Mary, dostrzegają w niej to, czego nie dostrzega w niej matka. To jest tutaj tak pokazane, że ta postać pani Bennet jest karykaturalna wręcz momentami. My wiemy z poprzednich ekranizacji z książki, że pani Bennet Wiadomo, że bardzo jej zależało na tym, żeby te córki wydać za mąż. Natomiast ona wiedziała, że społecznie, ekonomicznie, jeśli nie będą mężatkami, to nie mają szans na to, żeby funkcjonować normalnie w społeczeństwie. Natomiast tutaj jest to trochę komiczne, ale też pokazuje z naszej dzisiejszej perspektywy to, w jaki sposób możemy tę postać Mary interpretować. To znaczy dziewczynę być może neuroatypową, dziewczynę, która no właśnie w świecie, w którym oczekuje się bardzo wielu uzdolnień artystycznych i urody, tej urody nie ma i no właśnie raczej jest zagorzałą czytelniczką i próbuje tutaj nadrabiać wszystkie swoje braki związane z innymi talentami. Więc i ta relacja z matką, a także z ojcem jest pokazana w taki sposób, że wręcz współczujemy tej Mary, która nie dostała wystarczająco dużo uwagi, nie dostała wystarczająco dużo miłości. Była także protekcjonalnie traktowana, czy bywała protekcjonalnie traktowana przez starsze siostry. Młodsze no, były zawsze z kolei rozpieszczane, więc one też inaczej do niej podchodziły. I okazuje się, że ta dziewczyna też może znaleźć swoją drogę w życiu i przede wszystkim może znaleźć własny głos. I oczywiście jest to współczesne podejście do tej historii, ale bardzo mi się podoba ten serial. Bardzo bym chciała przeczytać tę książkę. Ona się nie ukazała po polsku. Jeszcze. Być może to się zmieni. Natomiast w tych 10 odcinkach udaje się twórcom po pierwsze dzięki świetnemu przetworzeniu też tego literackiego materiału prawdopodobnie utrzymać to odświeżenie świata Jane Austen, a z drugiej strony cały czas mamy wrażenie, że jesteśmy w świecie Jane Austen, bo jest to w taki sposób zrobione i w taki sposób napisane, że i jeśli chodzi o dialogi, jeśli chodzi o pewne, jakby to powiedzieć, no pewne schematy fabularne, które w tych książkach się pojawiały, to wszystko się zgadza, wszystko jest na swoim miejscu. Okay, więc jest to bardzo sprytnie zrobione.
Trudna sztuka.
Bardzo, ale jest naprawdę satysfakcjonujący ten serial, tak bym powiedziała. Także od strony aktorskiej. Tania Reynolds, którą można pamiętać z Sex Education, tam grała jedną z drugoplanowych postaci. Pojawiła się kilka lat temu w ekranizacji kinowej Emmy, Jane Austen, jako pani Elton i podobno bardzo lubi grać takie rozpieszczone i niezbyt sympatyczne arystokratki angielskie, więc tutaj właśnie ona gra siostrę pana Bingley, którą grała Kelly Reilly w Dumie i uprzedzeniu Joe Wrighta w filmie sprzed 20 już lat. Straszna jest ta konstatacja, więc mamy taki jeszcze dodatkowy łącznik, ale muszę powiedzieć, że dla mnie jest zawsze też fascynujące, jak ten świat Jane Austen wciąż jest świeży i wciąż kolejne pokolenia umieją znaleźć w tych historiach, oprócz tego, co w nich jest uniwersalne, ponadczasowe i ważne w każdej kolejnej dekadzie, w każdym kolejnym pokoleniu.
To też poddają się reinterpretacji na współczesne czasy.
Poddają się tym reinterpretacjom, poddają się tym odświeżeniom i zostawiają w każdej sytuacji furtkę na to, że to może być, jeżeli weźmie się za to ktoś utalentowany, zrobione w taki sposób, że jest to przekonujące, że jest to wdzięczne i że jest to utrzymane w duchu tej opowieści. To jest też taka historia z tą inną siostrą Bennet, że oczywiście od razu ma się ochotę wrócić do innych produkcji, które
no
dotyczy Jane Austen i nawet nie podejmuje się wymieniania wszystkich. Przecież oczywiście BBC kilka razy ekranizowało kolejne książki, nie mówiąc już o tej ikonicznej i właściwie takim wzorcem Sevres Dumy i uprzedzenia jest ten z lat 90. z Jennifer Ely i jak się nazywa, Colinem Firthem. Przecież zapomniałam, jak się nazywa pan Darcy. To jest niemożliwe. Niegrzeczna ja. W każdym razie, ja pamiętam bardzo dobrą ekranizację Emmy też serialową z 2007. I to był serial z Romolą Gary, która nie wiem dlaczego zniknęła. Znaczy, sprawdzałam jej filmografię. Ona coś cały czas robi, ale to są rzeczy, które nie docierają do szerszej publiczności. Natomiast ona między innymi w Pokucie grała starszą wersję tej bohaterki granej przez Saoirse Ronan, ale też wystąpiła w... No może nie był dobry ten film, ale jednak miał swój urok i pojawił się tam Patrick Swayze, czyli Dirty Dancing, Havana Nights, był podtytuł. No ale zagrała też Emmę. I to też jest mistrzowska realizacja tej historii. Tam Johnny Lee Miller grał ten obiekt zainteresowań Emmy, więc świetna obsada i ten serial jest dostępny też w Polsce, więc polecam. Natomiast są też takie, które właśnie sięgają do świata Jane Austen, ale nie dotyczą bezpośrednio ekranizacji, nie są bezpośrednio ekranizacjami i jest bardzo ciekawy i wzruszający właściwie serial Panna Austen, który opowiada o siostrze Jane, która po jej śmierci dostaje informację, że są jej listy. No, też z biografii wiemy, co się z tymi listami stało, natomiast tutaj Constance no, musi podjąć pewne decyzje, ale także oddaje się wspomnieniom, więc mamy wgląd w takie życie prywatne. No, jest to pewna interpretacja tego, dlaczego Constance podjęła taką, a nie inną decyzję, jeśli chodzi o listy Jane Austen. I przypomina mi się jeszcze jeden serial, czyli W świecie Jane Austen, który też nie jest jakoś strasznie udany, ale moim zdaniem pomysł na to, żeby wielbicielkę powieści Duma i uprzedzenie przenieść w świat, współczesną dziewczynę przenieść w świat Dumy i uprzedzenia, a Elizabeth Bennet przenieść do współczesnego Londynu, to jest pomysł wart dużych pieniędzy. Tak.
To jeszcze przed Outlanderem.
Przed Outlanderem, tak. Więc jest to jakaś ciekawostka z pewnością, być może do znalezienia gdzieś w czeluściach internetu, ale ja pamiętam, że oglądałam ten serial z dużym rozczuleniem.
No to prawda.
Bez wielkiej satysfakcji, ale z rozczuleniem.
Jakby jest masa klasycznej, świetnej literatury, która jest już jakby w domenie publicznej i można ją reinterpretować na tysiące możliwych sposobów, ale nie ma wielu historii tak wdzięcznych kręcenia kolejnych adaptacji, retellingów, reinterpretacji, jak właśnie...
Jane Austen i William Shakespeare.
Tak, to prawda.
I tyle. Jeśli chodzi o literaturę brytyjską oczywiście.
No, to prawda.
Tak
to
mi
prawda.
Się wydaje.
Wymieniłaś troszkę starszych tych rzeczy, a czy masz na dzisiaj jakieś inne klasyczki?
A słuchaj, mam klasyczek, który jest bardzo świeżym klasyczkiem i wydaje mi się, że jeżeli ja mówiłam o takiej historii, która jest także historią coming of age, o dojrzewaniu, czyli innej siostrze Bennet, to inna historia o dojrzewaniu, już zamknięta w 3 sezonach i akcja jej rozgrywa się...
Nie mówisz o euforii,
nie
prawda?
W Anglii, tylko w Irlandii, północnej, w Derry, bo nie Londonderry, mówię o Derry Girls. I wydaje mi się, że jeżeli ktoś jeszcze nie widział tego serialu, to naprawdę powinien sobie zrobić przyjemność i odmienić swoje życie i zobaczyć Derry Girls, bo jest to przekomiczna i bardzo wzruszająca historia 4 dziewczyn i 1 chłopaka, którzy chodzą razem do dziewczęcej katolickiej szkoły w Derry. I to są lata, w których jeszcze trwały tak zwane kłopoty, czyli Irlandzka Armia Republikańska nie zawiesiła swojej działalności jeszcze, więc to są bardzo niebezpieczne lata. A jednocześnie to są lata dojrzewania i tego nastoletniego okresu burzy i naporu u tych dziewczyn i u chłopaka, bo przecież tam jest też kuzyn jednej z nich, który przeprowadził się z Londynu, więc nie można go ze względów bezpieczeństwa umieścić w szkole protestanckiej dla chłopców, więc musi chodzić do szkoły katolickiej dla dziewczyn. No i jest siostra Michael, która jest szefową tej szkoły.
To jest temat
i
sam sobie.
Ja zdziwię się, że jeszcze nie powstał spin-off. No i mnie to też zawsze wzrusza, bo to był też okres mojego dojrzewania, więc cała ścieżka dźwiękowa tego serialu to jest ścieżka dźwiękowa moich nastoletnich lat. Bardzo dużo pamiętam podobnych bardzo zachowań i podobnych bardzo zwrotów akcji na różnych imprezach, ale humor Lizzie McGee, która stworzyła ten serial i oparła go w pewnym stopniu na swoich też przeżyciach i doświadczeniach z okresu nastoletniego, jest niepodrabialna absolutnie. Niestety nie udało się tego powtórzyć w jej kolejnym serialu, którego nawet tytułu już zapomniałam.
Też nie pamiętam.
Prawda? Coś o Belfaście tam było.
Było, tak, ale jakoś to w ogóle bez echa przeszło.
Bez echa to przeszło, ja obejrzałam ten serial, ale zupełnie nie został mi w pamięci.
A Derry Girls to Derry przecież Girls... kult, naprawdę.
Czekam na jakąkolwiek kontynuację. No i wtedy pierwszy raz zobaczyliśmy Nicole Coughlan, która później wystąpiła w Bridgertonach i mam nadzieję, że przed nią wielka kariera.
Oby. Ja zacząłem westernowo, to skończę westernowo. Takim klasyczkiem jest
Jak
chyba...
zdobywano Dziki Zachód?
Nie, bez przesady. Bonanza też nie. Ani Rawhide. Klasyczkiem jest serial Deadwood. Który jest dostępny ciągle, to są tylko 3 sezony i to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie to stare HBO jeszcze z czasów The Wire, Rodziny Soprano wyprodukowało. Absolutnie świetny serial ze zbiorowym bohaterem, tytułowym Miasteczko Deadwood, Gorączka Złota. I można by to troszkę porównać. Jeżeli weźmiemy za punkt wyjścia polski serial Rancho, gdzie mamy tutaj z jednej strony polityka, z drugiej strony
proboszcza,
to tutaj mamy szeryfa, w którego się wciela Timothy Olyphant, który jest doskonały w tej roli, jako taki choleryk Seth Bullock, który każdą jakąś niewygodną sprawę chciałby rozwiązać przemocą, ale wie, że nie może. I to widać po prostu za każdym razem w jego oczach. Szef lokalnego salonu, który nazywa się Al Swearengen, jest takim... jest typem spod ciemnej gwiazdy i prototypem współczesnego biznesmena, jako człowiek, który... w każdej sytuacji znajdzie taki punkt, żeby ubić na tym jakiś swój dobry interes. Jakby konflikty między nimi, albo rzadkie sojusze, kiedy trzeba z jakimś innym, większym problemem, który w miasteczku się znajduje, sobie poradzić. Naprawdę świetnie się to ogląda. Fascynujące aktorstwo, bardzo dobry scenariusz, więc Deadwood, jeżeli ktoś nie oglądał, nie tylko dla fanów westernu, bardzo polecam. A z rzeczy nowszych.
Ale mieliśmy mówić po jednym klasyku.
No dobrze,
ja nie mam drugiego. Zostaw sobie na następny odcinek.
To będzie Deadwood. A co to miało być? Godless.
Okej. Okay. No dobrze, to powiedz.
To jest ciekawy western, bo tam historia dzieje się w miasteczku górniczym, w którym wszyscy mężczyźni nagle, prawie wszyscy mężczyźni, umierają, bo w tąpnięciu kopalni i zostają same kobiety. I nagle pojawia się zły gang, który wymusza na nich płacenie haraczu. No i one muszą się skrzyknąć i stawić im czoła. I to jest bardzo dobra rzecz, bardzo dobrze zagrana. I cóż, polecam, nie będę mówił więcej, bo miało być po jednym.
Czyli podsumowanie, lista na koniec. Godless i Deadwood, klasyki od Radka. Ode mnie.
Derry
Girls, ale to jest wspaniałe, prawda? Ta inna siostra Bennett ze wszystkimi przyległościami ze świata Jane Austen. Rancho Daytonów.
Rancho Daytonów i też wszystkie przeległości, które Taylor
Cały
Sheridan
Cały uniwersum stworzył. Taylora Sheridana.
I cóż, dziękujemy.
Dziękujemy.
Mówimy tylko o dobrych serialach.
To był podcast Polskiego Radia.